Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się. Moim gościem jest profesor Piotr Tetlak, kontynuator dzieła Jarosława Maszewskiego.
Myślę, że powinniśmy wspominać mocno takich ludzi, więc po 20 latach trzeba mocno przypomnieć Jarka. Tych wydarzeń mamy 5. No, w tej chwili jesteśmy za chwilę przy 3. koncercie Trio Targanesku na Uniwersytecie, potem spektakl w ramach inauguracji Festiwalu Malta na Śródce. No i zaproszenie przyjęła też Hania Banasza, która wystąpi ze swoim recitalem 28 czerwca.
Eugeniusz Matejko, architekt, kiedy odwiedziłam go w pracowni przy Nowowiejskiego, wspominał profesora Jarka Maszewskiego. Nie ma dnia, abym o nim nie myślał. Dla Jarka Poznań był całym światem. Matejko opowiedział mi taką historię. Szedł ulicą Śniadeckich i zobaczył siedzącego na trawie Jarka. Okazało się, że zatrzymały go stare, ścięte platany. Nie mógł pogodzić się z ich śmiercią. Postanowił przenieść platany do swojego ogrodu. Ten dziki ogród, nazywany ogrodem smoka, nieraz służył studentom ASP. Teraz spotkałam w nim brata Jarka, Andrzeja Maszewskiego.
Pismo do zawodu zieleni. On bardzo przeprasza, ale on jest w szpitalu. Ma bardzo ciężką chemioterapię i zabranie tych pni się opóźni o miesiąc. On prosi, żeby oni tych pni nie wyrzucali, nie zabierali. On je zabierze na pewno, zgodnie z tym, jak to ustalił.
I co się stało z tymi platanami?
Jarek był tajemniczy, także ja wiem tylko jakieś takie 5-10. One miały służyć jako element użyty do takiego amfiteatru, który sobie marzył do tej łące tam z tyłu. Ale tam z tyłu leży. Są, wiesz, poukładane, z podpórkami, poprzykrywane, zabezpieczone. To są takie pnie, bardzo piękne drewno, tylko że... Wiesz co, w pewnym momencie stwierdził, że jednak nie będzie tego amfiteatru robił, a to już było... Nie wiem, pół roku przed śmiercią myślił, że jednak chyba nie da rady, że nie będzie żył wiecznie. Ale te problemy tutaj są, tak.
Piotr Tetlak.
Kiedy przyjechałem do Poznania w 1994 roku i trafiłem na uczelnię, no to jego poznałem jako ówczesnego dziekana architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego, no w ten czas w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. No to było pierwsze spotkanie takie formalne, jeszcze nie wiedziałem, co mnie czeka. Słyszałem o nim, zanim przyjechałem do Poznania z Rzeszowa, bo koledzy opowiadali, że tam jest fajny człowiek i jak się dostanę, no to wskazali mi adres, że dobrze się zainteresować nim jako pedagogiem. No i tak się stało, że na drugim roku zawitałem do pracowni w ten czas skojarzeń elementarnych, tak się ówcześnie nazywała pracownia, która w tej chwili nazywa się Pracownią Zjawisk Teatralnych.
I ty tą pracownią
zawiaduję,
kierujesz.
No, bo tak się stało, że po latach studiowania między innymi u Jarka, no jednym z dyplomów, które zrobiłem, był dyplom właśnie w tej pracowni. To była płonąca żyrafa do wystawy Dali na zamku, był przełom 98-99. Ja pamiętam, że jeden z zakresów, jeden z dyplomów, no to jest u profesora Aleksandra Kuczmy, to są 4 konie apokalipsy, taki zestaw scenograficznych mebli, że tak to ujmę. Trochę połączenie takiej instalacji rzeźby funkcjonalnej zaprojektowałem, a drugi zakres to był właśnie u Jarka z architektury wnętrz, drugi dyplom. I w ten czas u Jarka projektowałem prospekt organowy do Wągrowca. A Jarek mówi, słuchaj, dobra, skończ, ale może żyrafa, którą projektujesz do wystawy, byłaby twoim dyplomem. No i tak się stało, że ta żyrafa... Prospekt oczywiście powstał, zaprojektowałem, on jest w Wągrowcu, bo to w ten czas projektowałem między innymi dla mojego ojca, organmistrza. Ale że de facto ostatecznie żyrafa stała się tym dyplomem u Jarka.
Poznaniacy znakomicie znają żyrafę. Ona długi czas też stała koło zamku, prawda?
Tak, tak, bo to była wizytówka, jako wizytówka przestrzenna do wystawy, którą projektował Jarek. I ona jakby na wernisażu zapłonęła. Ona tam dosyć rzeczywiście przez całe parę miesięcy stała, a potem jeździła po Polsce, płonęła na plaży w Świnoujściu, płonęła w Królikarni w Warszawie, też do wystawy Salwadora Dali. No niedawno płonęła w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, paręnaście dni temu zapłonęła właśnie ku pamięci Jarka 1 czerwca na plaży nad Rusałką. Na otwarcie sezonu w ramach też teatralnego Golęcina, którą prowadzimy z żoną w ramach Asocjacji 2006. No i ta żarefa rzeczywiście, no tam ona robi karierę, no oficjalnie rezyduje codziennie na wydziale, no kiedyś w Wydziale Nauk Społecznych, ale na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Szamarzewie, jako taka, powiedzmy, moja mini galeria na zaproszenie władz Uniwersytetu.
Jarek Maszewski założył Kółko Graniaste.
Tak, na początku była pracownia kółka graniastego, zanim jeszcze pracownia skojarzeń elementarnych się pojawiła i to była normalnie funkcjonująca gdzieś tam przy katedrze bioniki pracownia. Później się narodziła z tego studencka grupa już poza pracownią, ale w ramach akademii powstało kółko graniaste, asocjacja kółka graniastego w 1996 roku. Taka przemiana nastąpiła. Zresztą Jarek stwierdził, że to musi jakby następna metamorfoza zajść i rzeczywiście od tej asocjacji kółka graniastego rozpoczęliśmy w 1996 roku obchodami świętego Piotra i Pawła. W zasadzie obchody zawsze istniały, tylko że według idei Jarka zrobiliśmy z tego taki teatralizowany korowód. Tutaj oczywiście te działania już wcześniej istniały, bo to przecież 50. wiosna Jurka Piotrowicza, czy tam różne wydarzenia do festiwali, koncerty, one wcześniej już jakby były realizowane, ale tutaj na zaproszenie władz Poznania i w ten czas producentem, też w jakiś sposób sprawcą tego był głównie festiwal teatralny Malta.
Sięgnęłam do archiwum.
Wyobraźmy sobie, jest marzec.
W roku milenijnym ożywają historyczne postaci. Pojawi się postać Ottona.
Pewnie na licznych wozach jadą jakieś zapasy żywności, ale czy to wystarczy, proszę Państwa? Oczywiście, świeże dostawy zapewnia grono uzbrojonych włók i myśliwych i zasobne w zwierzynę słowiańskie puszcze. Pomarzmy chwilę.
Zbliża się święto miasta Piotra i Pawła. Jarosław Maszewski.
Będzie to kolejny pochód. No właściwie tak, w tym roku to będzie pochód, bo różnie bywało. Od kilku lat robimy takie wydarzenie zawsze uliczne o ambicjach artystycznych uzupełniające uroczystą sesję Rady Miejskiej na ratuszu. I tym razem w ten dzień Piotra i Pawła zrobimy nasze wyobrażenie o tym, jak Otton III mógł sobie wyobrażać Rzym. Inspirację wziąłem z książki profesora Strzelczyka, który napisał bardzo interesującą książkę o Ottonie III. Wyczytane tam informacje weryfikowały moje wyobrażenia.
Zrobiliśmy pierwszą widowiskową taką akcję, która się przetoczyła przez Poznań i tak się zaczęła taka tradycja trochę bardziej teatralizowanych parad w naszym mieście. No i to trzeba przyznać Jarkowi, że miał czuja do tego, że trzeba to wprowadzić, bo jakby nie było. No przyjeżdżały teatry widowiskowe z całego świata do nas, ale rzeczywiście myśmy zaczęli to jako pierwsi robić jako grupa studencka. Nie? No w tej chwili asocjacja...
To jest grupa teatralna.
Grupa zawodowa, jakby przede wszystkim już poza uniwersytetem od 2006 roku, jakby w 2003 roku, jak Jarek zmarł, no to ja tak trochę coś robiliśmy, ale ja do końca nie wiedziałem, czy ja chcę to bez niego robić. Nie? Z Ewą tam, żeśmy się zastanawiali w tym momencie, Ewa mówi, jeszcze Lech Raczak się do tego przyłączył, że słuchaj, no weź, bo trzeba to rozwinąć. I rzeczywiście nadarzyła się okazja w 2006 roku, żeby zrobić duże wędrowne widowisko wokół jeziora Malta, na festiwalu Malta i scenariusz do tego napisał Lech Raczak. No i połączyliśmy w ten sposób siły. To była wyprawa na bazie tekstu Nieśmiertelny Borgesa i zrobiliśmy duże wędrowne widowisko które się toczyło wokół jeziora, dźwigi, motorówki, płonące Pegazy na jeziorze, płonące samochody oczywiście. Było takie w stylu moich kolegów. No i tak się zaczęła ta część zawodowa, nie? Gdzie tam zaczęliśmy współpracować z reżyserami i zapraszać ich do swoich wizji, bo tak to jest w asocjacji, że najpierw powstaje wizja plastyczna, oczywiście tekst nie jest bez znaczenia, ale potem do tej wizji zapraszamy kolegów reżyserów, aktorów i tak to się dzieje w tej chwili w asocjacji.
I tak to będzie też w tym roku na rozpoczęcie Malty.
No i w momencie, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym z Michałem Marczyńskim, no to padła propozycja, że może tak jak kiedyś zróbmy to w ramach festiwalu i niech to będzie taką dedykacją rozpoczynającą cały festiwal 28 czerwca.
Jarek był powszechnie lubiany, tak. Czego dowodem było spotkanie w ogrodzie Jarka, kiedy postanowił uroczyście pożegnać Wacka Olszajce.
No tak, no bo to ten ogród, to w zasadzie on otworzył dla wszystkich.
Przyszło 200 osób.
Myślę, że przynajmniej 200 osób. Ja pamiętam, że to się stale później jeszcze powiększało. Rzeczywiście tam się wszystkie światy łączyły, wszystkie środowiska i to było niebywałe.
Brakuje Jarka dzisiaj.
Rzeczywiście miał niebywały dar godzenia ludzi, łączenia ich.
Ciężka, błyskawiczna, to niczemu nie zaradzi, więc podszedłem, posłuchałem, było ciemno, lecz słyszałem wciąż ten głos, ten głos, ten głos. To nie wróg był, bo głos cichy i subtelny, ale polski nieskazitelny. To nie wróg był, ten by zaraz mnie zapytał, czy mój światopogląd celny.
Do końca nie wiadomo było, czy przyjedzie. Nie zawiódł nas. I dotarł do ogrodu Jarka Maszewskiego, gdzie odbyło się, gdzie jeszcze się odbywa niezwykłe spotkanie ojca jezuity Wacława Olszajcy z przyjaciółmi. Spotkało się około 200 osób.
Żyć tobie przyszło. To był 1992 rok. Atmosfera pierwszych lat odzyskanej wolności. Na zaimprowizowanej scenie występowali bardowie, wykonawcy kultowych piosenek okresu Solidarności, którą wciąż żyliśmy. Tak śpiewał Grzegorz Tomczak.
Było ciemno, więc nie mogłem stwierdzić, komu pomyliły się epoki lub stulecia. Było ciemno, może to Mickiewicz jaki, bo tak zgrabnie romantyczną wiarę krzesał. Trochę niezorientowany, bo w tym kraju tak kochanym dawno nie był już widziany. Może Norwid, bo coś pludu, że łza gdzieś znad planety spada i groby przecieka. Ale skąd by wiedział, że na jego słowa ktoś tu jeszcze może czekać. Teraz w modzie nie Norwidy, filozofy okrybidy, więc czyj ten głos, ten głos, ten głos. Było ciemno, więc sam nie wiem jak do domu wprost doszedłem i do siebie. Było ciemno, a i ja czułem się jak w niebie, choć dlaczego nie wiem, nie wiem. Z pochyloną głową stałem, wierzcie, ja nie zwariowałem, lecz jak dziecko powtarzałem wciąż na głos, na głos, na głos, na głos, na głos. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście, mój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy. Ludzie uczynni, w sercach niewinni. Mój kraj szczęśliwy, mój kraj szczęśliwy, mój kraj szczęśliwy.
I już na scenie pojawił się ojciec Wacław Olszajca w towarzystwie Jarka Maszewskiego.
Co ja mam powiedzieć?
Kazanie!
Bracia i siostry. Ponieważ nie lubię czekać, podkładać życia na zaś, na jutro, na pojutrze, starałem się być, no właśnie z wami, z wieloma innymi ludźmi. I to mi pozostanie, to co było w was, co było we mnie, co było w wielu, wielu innych ludziach. Nie chciałbym odchodzić z Poznania w żaden sposób. I myślę, że to nie będzie odejście, ponieważ pozostało w nas, we wszystkich, we mnie, wierzę, że również w was, wszystkich moich przyjaciołach, pozostało coś, co pozwoli nam nadal istnieć i w różnych miejscach odkrywać znowu nową poezję, nową pieśń, nowe piękno każdego dnia, tego, który przyjdzie. Natomiast gdyby drogie prowadziły przez Toruń i gdyby nie prowadziły, zapraszam na kieliszek chleba. Także coś tam się zawsze znajdzie. Wybaczcie, jeśli gdzieś komuś nastąpiłem na odcisk, a uważam, że nie trzeba na siebie zbytnio uważać. W związku z tym może dlatego tak mi się dobrze tutaj w Poznaniu żyło i za to jestem ogromnie wdzięczny i za to Bóg zapłać. Tak samo jak za ten wieczór. Pięknie, pięknie dziękuję.
Ja opowiem ulubioną anegdotę o tobie, ale musisz stać obok, bo to jest mój pierwszy występ przed mikrofonem. Więc jest kilka anegdot, ale ta jest najsympatyczniejsza. Paru z was ją opowiadałem. Mianowicie kiedyś zaprowadziłem walkę do dwóch bardzo zdolnych studentek, a z racji tego, że od
ładne
lat...
Były.
Ładne były. Od lat pracuję w szkole plastycznej, więc stale jest problem talentów, które się nie są w stanie zrealizować, bo nie mają osobowości artystycznych. I pokazuję Waskowi dwie wybitnie utalentowane dziewczyny i mówię, słuchaj, są zdolne, nie pracują. Wacek mówi tak, słuchaj, Pan Bóg wszystko wybaczy, ale jak dał komuś talent i ten ktoś nie pracuje, to tego nie wybaczy, będzie się smażył w ogniu piekielnym. A ja mówię, słuchaj, one są wybrane, ale nie powołane. On mówi, kochany, to jest prosta sprawa, powołanie można sobie wmówić.
Ja to powiedziałem?
Ale słuchajcie, ja się tym tak przejąłem, że z wrażenia, chociaż nigdy tego nie robię, na Radzie Wydziału napisałem wierszyk. I on jest egzaltowany, ale ponieważ problem talentu tutaj krąży, ja wam go powiem. Oczywiście Hance powiedziałem z wrażenia, że ją poznałem i to nikomuś jeszcze. I on mniej więcej brzmi tak. Nie siedź na skrzydłach swojego talentu. Wiem, jest cholernie uciążliwy. Musi latać codziennie, musi latać swobodnie. Tak trudno dbać o wolnych. Ty musisz, wiesz, poeta kapłan powiedział, powołanie można sobie wmówić.
Ja nie wiem, czy ja to tak powiedziałem, ale pewnie tak. Bo było tak ładnie powiedziane, że w pełni to przyjmuję za swoje. I myślę, że tak, że człowiek potrafi sobie wiele wmówić. No i to całe błogosławieństwo potęgi ducha człowieczego, myślę, że też i ciała. Także dziękuję, Jarek, i za te słowa. No dobrze, ale dość tych kazań.
Kiedy cała jestem głodem,
twoich oczu, dłoni twych. Mów, powiedz, że zostaniesz jeszcze, nim odbierzesz mi powietrze, zanim wejdę w wielkie nic. Nie, nie możesz teraz odejść, jestem rozpalonym lodem, zrobię wszystko, tylko bądź, bądź, zostań jeszcze chwilę, moment, płonę, 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 płonę zimnym ogniem czarnych słów. Nie, nie możesz teraz odejść. Popatrz, listki takie młode, nim jesieni rdza i śmierć. Bądź, proszę cię, na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości. Daj spokojnie umrzeć jej.
Podeszłam do profesora Wojciecha Millera. W tamtym czasie był rektorem.
Od strony plastycznej, jak można ocenić ten plener?
No wspaniale, wspaniale, wspaniale. Naprawdę sam to robiłem, dlatego jestem... jak najlepszego zdania o stronie plastycznej.
Jaki był zamysł?
Zamysł był, żeby stworzyć noc pełną nastrojów, wieczór, spotkanie, rozmowa z Wackiem, a wszystko jest dostosowane do tego tylko.
Jest duża scena.
Tak.
A nad sceną kolorowy dach. Skąd ten dach?
Wszystko wymyślaliśmy.
I to wszystko powstało na dzisiejszy wieczór?
Tak, wyłącznie. Dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy. Nie sądzę, żeby coś takiego zdarzyło się w najbliższym czasie.
A czyjego pędzla jest portret Wacława Ruszajca?
Andrzej Maciej Łubowski. Artysta, malarz środowiska poznańskiego. Jeden z najciekawszych artystów średniego pokolenia namalował portret właśnie ojca Olszajcy, Wacka Olszajcy. Portret, który jest świadkiem dzisiejszego spotkania, portret, który jest tłem, elementem plastycznym i portret, który prawdopodobnie powędruje z Wackiem w świat.
Ile to jest metrów? Tak na oko.
Pół hektara.
I stare drzewa.
Stare drzewa, stary ogród, stary dom, stare otoczenie, a jednocześnie jest to miejsce bardzo blisko centrum Poznania, bardzo piękne miejsce, miejsce kameralne jednocześnie, o wspaniałym nastroju, wspaniałym oświetleniu, wspaniałym towarzystwie przede wszystkim, bo to goście dzisiejszego spotkania tworzą tą atmosferę.
Mówił mistrz Wojciech Miller. Dzięki.
Na scenie pojawił się Leszek Wójtowicz, który wśród ludzi cieszących się wolnością dzielił się refleksją, że nie wszystko idzie w Polsce w dobrą stronę. Przypomnę, to był rok 1992. Pojawiły się listy Macierewicza, odwołanie rządu Jana Olszewskiego w dniu 5 czerwca. W sierpniu rząd Hanny Suchockiej przyjął program powszechnej prywatyzacji.
Pozdrowienia z Krakowa dalekiego, z takiej nory, która się nazywa Piwnica pod Baranami. Przyznam się Państwu, że w takich okolicznościach jak dzisiejszy wieczór, odrobinę gorzkich, drogi Wacku, Przypomina mi się ta piosenka sprzed lat. Jaki jeszcze numer mi wetniesz, w którą ślepą skierujesz ulicę? Ile razy palce sobie przytnę, nim się wreszcie klamki uchwycę, by otworzyć drzwi do twego serca, które przeszło już tyle zawałów, czy nikogo więcej nie obudzą w twym imieniu oddane wystrzały? Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza, i nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany, gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Macku Oszajcy, dużo dobrego naprawdę słyszałem. To ciekawe, ale myśmy się poznali dzisiaj dokładnie.
To nie miał pan chyba za dużo okazji dzisiaj z nim rozmawiać, bo...
Miałem, akurat miałem i dosyć, o dosyć wspólnych, powiedziałbym, sprawach rozmawialiśmy, ponieważ ja za licealnych moich czasów, kiedy to wychowywałem się w Nowym Sączu, byłem dosyć związany z jezuitami sądeckimi i to bardzo miło wspominał. To wspaniali, bardzo światli ludzie i no i takie czasy, że Wacek jedzie do Torunia. No Toruń też piękne miasto, tylko tak jak opowiadają tu w Poznaniu, będzie szkoda po prostu.
A co u pana słychać? Zapytam przy okazji.
No co u mnie słychać? No piszę nowe piosenki. Nagrałem teraz niedawno taki program w cyklu Powrót Bardów w Starej Prochowni w Warszawie. No piwnica dosyć dużo jeździ, ja gram recitale. No i poza wszystkim staram się coraz to nowe piosenki pisać. Właśnie teraz taką piosenkę przed chwileczką grałem, która nosi tytuł Jezioro Rtęci. To jest taka opowieść trochę o Krakowie nocą, trochę o wędrówkach artystów, a trochę też i o tym, co nas otacza. Ja staram się już od prawie 12 lat dosyć precyzyjnie trzymać jednak rękę na pulsie tych wydarzeń, które, przyznaję, ostatnio dokonały rozpędu apokaliptycznego wręcz. To znaczy, ja nie myślałem, szczerze powiedziawszy, że to będzie aż tak szybko i wielokrotnie aż tak paskudnie.
I dlatego wraca pan do tych piosenek sprzed lat?
Wie pani co, Litania to jest taka piosenka, której ja zaczynam nienawidzić po prostu, ponieważ... To nie jest moje zdanie, bo to jest bardziej zdanie publiczności, bardziej zdanie ludzi, którzy to lubią, że to ona brzmi w tej chwili tak, jakby była napisana wczoraj dokładnie. I to jest takie memento, natomiast staram się rzecz jasna grać te nowsze rzeczy. Widzę to. Tutaj wódka jest Bogiem, a wiara nałogiem, czy choćby trawa, którą bardzo lubię, opowieść o trawie. No i tyle. Jest to litania, to co zaśpiewałem przed chwilą, składająca się z samych pytań, natomiast odpowiedzi na te pytania coraz częściej możemy znaleźć na murach naszych miast. Kiedyś w miejscowości Krosno zobaczyłem napis, który mnie poraził kompletnie. Napisane tam było dokładnie tak. Tutaj wódka jest Bogiem, a wiara w Boga nałogiem. Znak na mapie to, powiedzmy, miasto dawno przeklęte przez Trybunał Świętych. Tu ze sporyszem pieką gorzkie ciasto. By śnić inaczej swe codzienne lęki, tutaj wódka jest Bogiem, a wiara nałogiem. Tutaj szatan umiera w mordowni za rogiem. On ze smutku umiera, bo zrozumiał teraz to, że Pan nigdy nie był mu wrogiem. Tutaj wódka jest Bogiem, a wiara nałogiem. Tutaj szatan umiera w mordowni za rogiem. On ze smutku umiera, bo zrozumiał teraz to, że Pan nigdy nie był mu wrogiem. Sekretarz partii, która
nie istnieje. Głosi na rynku nagły koniec świata, lecz mimo wszystko nadal ma nadzieję na bratnią pomoc najbliższego lata. Tutaj wódka jest Bogiem, a wiara nałogiem. Tutaj szatan umiera w mordowni za rogiem. On ze smutku umiera, bo zrozumiał teraz to, że Pan nigdy nie był mu wrogiem. Tutaj wódka jest Bogiem, a wiara nałogiem. Tutaj szatan umiera w mordowni za rogiem. On ze smutku umiera, bo zrozumiał teraz to, że Pan nigdy nie był mu wrogiem. Upadły anioł chodzi ulicami, wtlenionych włosów tłustej aureoli i głosem miękkim jak ciemny aksamit zawodzi pieśni o tym, co tak boli. Tutaj wódka jest Bogiem, a wiara nałogiem. Tutaj szatan umiera w mordowni za rogiem. On ze smutku umiera, bo zrozumiał teraz to, że Pan nigdy nie był mu wrogiem. Tutaj wódka jest Bogiem, a wiara nałogiem. Tutaj szatan umiera w mordowni za rogiem. On ze smutku umiera, bo zrozumiał teraz to, że Pan nigdy nie był mu wrogiem. Związkowy lider pije z policjantem, który go kiedyś zamknął osobiście, a ksiądz powtarza jak zegar z kurantem wieczną przestrogę, która pachnie czyśćcem. Tutaj wódka jest Bogiem, a wiara nałogiem. Tutaj szatan umiera w mordowni za rogiem. On ze smutku umiera, bo zrozumiał teraz to, że Pan nigdy nie był mu wrogiem. Tutaj wódka jest Bogiem, a wiara nałogiem. Tutaj szatan umiera w mordowni za rogiem. On ze smutku umiera, bo zrozumiał teraz to, że Pan nigdy nie był mu wrogiem.
Gospodarz przyjęcia w ogrodzie, profesor Jarosław Maszewski.
Tak bardzo wielu ludzi chciało przyjść i to jest urok, chyba jakiś tutaj. Wiesz, ja tu się urodziłem w tym domu, tutaj mój dziadek go zbudował i to, że możemy sobie zrobić takie sympatyczne party, jest frajdą.
Dziadek gdzieś tam z góry nas obserwuje i pewnie jest nieco zszokowany.
Nie, to był wesoły człowiek, ale wiesz, to jest wieczór poświęcony Waskowi Oszajcy, ale myślę, że dziadek by mu się podobał, bo dziadek był kupcem, czyli burżua, i dziadek ze strony matki, ze strony ojca byli kupcami, czyli najgorsi burżua, a ojciec i ja, my jesteśmy po prostu socjaliści, bo my nie za bardzo lubimy robić biznes. Dlatego. Ojciec nie żyje, ale mieszkamy w tym domu na tym bagnie i on był zawsze jakimś naszym azylem. Było tutaj głodno, chłodno. Głodno może nie, ale chłodno było, zimno i... Ale lubimy to miejsce i tą zieloną trawę, która tu rośnie, mimo że jest lato upalne. A pojawił się Wacław Oszajca i tak naturalnie biegło. Wiesz, w czasach licealnych tu przychodziło 70 osób i paliśmy ogniska, a dziś przyszło, nie wiem, ze 150. Wacek odchodzi z Poznania, my się niby z nim żegnamy, a radujemy się, no bo... Z typy nie ma sensu robić. To jest intelektualista, to jest mądry, sympatyczny człowiek. I...
Czy Wacek tu już był kiedyś?
Tak, on tu był. On chrzcił syna mojego brata i kiedyś tu przyszedł z młodymi takimi. Ja pracuję w szkole plastycznej i on opiekował się takim kołem młodzieży, która myślała o tym, czy mogłaby być sztuka sakralna. Kiedyś tu do mnie przyszli i tak sobie gadaliśmy o tym, czym dla mnie są te światy właśnie artystyczne. Tak, że on zna do mnie jakoś tak intensywnie, szczególnie, ale był tutaj. Tak.
A jakbyś miał o nim opowiedzieć?
No, że on jest kapłanem, a nie funkcjonariuszem Kościoła katolickiego. No i to jest taka... A żeby to wyjaśnić, no to powtórzę się, bo wiesz, jakbym miał tak... bo ja chciałem się taką syntezę sobie zbudować jego osoby. No po prostu on ci nie mówi, jak masz żyć, tylko on wie, gdzie są wartości i o nich z tobą rozmawia. To jest taka moja dwa podstawowe prawa dialektyki z Macka Szajc. Nie, żartuję. Takie prywatne fundamenty bieżącego spoglądania na niego. Może to się pozmienia, ale tak go widzę i tak się wobec niego mam. No.
A nie masz wrażenia, że on jest też niezwykle odważnym człowiekiem? Bo tak, próbuje mówić o rzeczach trudnych.
Tak, ale wydaje mi się, że on jest odważny w sposób szczególny. On wie, co robi po prostu, wiesz, bo ja bardzo długo zastanawiałem się przed laty, kiedy byłem jakimś tam, miałem tak zwaną pierwszą młodość, teraz powiedzmy jest to siódma, to zastanawiałem się właśnie, jak to jest z cechami już. Nie wydawało mi się, że zawsze jest ten rewers, awers, minus, plus, prawda? A że odwaga to jest taka sytuacja, gdzie tylko jest plus po prostu. I że odwaga jest tylko pozytywna, nie ma swojego minusa. A potem wyczytywałem w gazetkach solidarnościowych, podziemnych, odważnie, ale rozważnie, prawda? I wydaje mi się, że Wacek po prostu jest odważny w sposób mądry. On w jakiś sensie tam musi odejść, bo... Ale to nie jest Don Kiszot. No. Może to nie jest jezuita, mimo że nim jest. Ale to nie jest moja sprawa. Ja nie mam prawa tak spekulować. W ogóle to jest, wiesz, co jest fantastyczne i to chętnie powtórzę, że to właśnie on doprowadziłby do Boga ludzi wątpiących, agnostyków, sceptyków, nawet może i ateistów, nie jednego. I jako właśnie poprzez formułę kapłaństwa, którą przynosi. Wbrew temu, co mówią jego adwersarze, to znaczy się, spotkałem się z kimś, kto odnosi do niego sympatię, kto powiedział, że to jest taki zachodni kapłan. Ktoś, kto niewiele wymaga. I to jest nieprawda. Wacek to jest człowiek, który po prostu wymaga czegoś najtrudniejszego, wymaga miłości. Wiesz, po prostu.
Wciąż na zbyt ładne jesień i świty bezradne.
Minęło 20 lat od przedwczesnej śmierci profesora Jarosława Maszewskiego. Z jego następcą i kontynuatorem, profesorem Piotrem Tetlakiem, przypominamy dokonania Jarka. Zatrzymajmy się przy wystawach.
Była wystawa Salwadora Dali w zamku, ale były też inne wystawy.
To jest ważna kwestia, bo ja akurat Jarka bardzo cenię za to, z jakiego powodu przez niego zostałem w Poznaniu. No to jest ta część bardziej teatralna, widowiskowa, bo on mnie tym bardzo zainteresował i trzeba powiedzieć, że ja i Ewa, moja żona, zostaliśmy, no bo Ewa też jest jakby dyplomantką Jarka, z tego powodu zostaliśmy. Jednak on był świetnym też projektantem, znaczy jakby wizjonerem wystaw, wielkich wystaw, efektownych, widowiskowych, ale refleksyjnych, wyczutych niebywale. Czy wystawa plakatu japońskiego w Muzeum Narodowym, czy wystawa Lenicy. No, to gigantyczne przedsięwzięcie. No i on rzeczywiście miał niebywałe wyczucie. Oczywiście zawsze zapraszał jeszcze innych znakomitych projektantów, między innymi Eugeniusza Matejko, profesora Eugeniusza Matejko, oczywiście wielu innych kolegów, ale to jakby taka idea i pomysł zawsze gdzieś tam i kogo zaprosić, to tu wychodziło od Jarka, jak sam mówił, był manipulatorem czy prowokatorem. Troszeczkę nawet wytyczył jakieś takie kierunki, jak należy postrzegać, jak świetnie łączyć kwestie wystawiennictwa z architektury wnętrz, no i gdzieś w połączeniu z tą scenografią. Pamiętajmy, że w ten czas scenografii w Poznaniu nie było. Myśmy stworzyli scenografię, kierunek scenografia w 2005 roku, ale to Jarka już wśród nas nie było, ale on nam przy tym przyświecał.
Z archiwum. Wystawa na 40-lecie Poznańskiego Czerwca.
Ty
1955 roku opublikowano w Polsce powieść Ehrenburga Odwilż. Chociaż mało kto pamięta treść powieści, tytuł się przyjął. Czuło się wówczas, że ludziom więcej wolno. Ten powiew wolności znalazł natychmiast odbicie w sztuce. W Muzeum Narodowym i w Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu otwarto dużą wystawę zatytułowaną właśnie Odwilż. Jarosław Maszewski, architekt wystawy Odwilż.
Myśli było kilka. Pierwotne były Sunek sprzed lat, który pokazywał mi profesor Jan Berdyszak, ale to, co zrobiłem, daleko odeszło od tamtej wyjściowej koncepcji, tym niemniej to był impuls. Zamysł jest mniej więcej skrótowo taki. Sztuka tego okresu istniała w obec i w opozycji do socrealizmu. Tamten czas to był czas wielkich budów. Wiemy, że on jeszcze trwał i do giełkowskich czasów, ale wtedy miał szczególny patos. Budynek, a szczególnie hol główny muzeum, mimo że jest postawiony przez Niemców w okresie zaborów, też jest trochę z ducha socjalistyczny. I zależało mi na tym, żeby jakoś skompilować te stany. Myślę, że gdyby nie istniał Teatr Ósmego Dnia i gdybym nie chodził na jego spektakle, to też bym nie zrobił takiej koncepcji. Gdybym gdzieś tam nie istniały echa emigrantów Mroszka, to też nie byłoby żarówki nad wejściem. I także tych inspiracji jest wiele, a reszta wynika już z fachowości, znaczy się z proporcji, ze skali, ze świadomości tego, jak oddziaływuje kolor. Pewne opory budziła ilość czerwieni, którą zdecydowałem się wprowadzić na płaszczyznę tła, ale na szczęście ten hol jest bardzo silnie prześwietlony i światło się załamuje na szybach i nie odbija bezpośrednio jej refleksów na ścianach. Nie ma, była obawa, że one się zaróżowią, ale tak nie jest.
Wchodzących na wystawę wita cytat zaczerpnięty z Gomułki, wypalowany na drzwiach.
To jest cytat użyty w katalogu. Piotr Piotrowski, generalny komisarz, podsunął ten cytat i jeden ze studentów, którzy pomagali mi wystawę zaaranżować na zamalowanych kredą szybach, tak jak to robiono dawniej w czasach remontów sklepów, wypisał tenże cytat, którego puenta jest mniej więcej taka, że towarzysze rumuńscy nie będą nam mówić, jakie wystawy mamy robić, a z profesorem Lorencem to ja sobie porozmawiam.
Piotr Piotrowski.
Myśmy starali się przede wszystkim pokazać wizualność drugiej połowy lat 50. Znaczy pokazać bardzo specyficzną, że tak się wyrażę, atmosferę wizualną tamtego czasu, który jak wiadomo miał swoją dynamikę polityczną i w którym zmiany polityczne umożliwiły jakby zainteresowanie się sztuką nowoczesną, modernizmem.
Na wystawie zebrano pracę takich mistrzów jak Cybis, jak Kantor, jak Mikulski, Jarema.
Po pierwsze wymienia pani różnych jakby mistrzów, że tak powiem. Cybis to zupełnie inna reakcja na Odwilż niż Kantor. Zresztą bardzo ciekawe, że pani wymieniłaby te dwa nazwiska. Kantor, który był szalenie mocno zaangażowany właśnie w Odwilż i w nowoczesność, w FML i bardzo szybko przechodzący w stronę jakby sztuki materii. A Cybis, który się bardzo sceptycznie wypowiadał o nowoczesności w swoich dziennikach, bardzo sceptycznie pisał o nowoczesności. Natomiast jak pani widziała na wystawie, niektóre obrazy są wyraźnie jakby reakcją na taką wizualną reakcją na Odwilż. Natomiast w sensie dyskursywnej Cybis był sceptyczny. To jest jednak inaczej po prostu aranżowano wystawę w latach 50.
Być może, ale to jest jakby wystawa zrobiona na nasze czasy, tak, dla naszego widza.
Tak, oczywiście. No właśnie na tym polega ciekawość i to, że to jest jakby interesujące. Znaczy w ogóle jakby zawód architekta wystaw jest dosyć interesujący, ponieważ on ma szansę pokazania jakby sztuki dawniej starszej, sztuki historycznej, jakby w aranżacjach, które są współczesnymi aranżacjami. I Maszewski myśli o przestrzeni bardzo, jest to sposób myślenia bardzo charakterystyczny dla współczesności, dla współczesnych, dla postmodernistycznych rozwiązań jakby przestrzennych. To opanowanie przestrzeni w postaci jakby tego rusztowania i tych obelisków, którym można dopatrywać się pewnych jakby symboli Odwilży i tak dalej. Ale zasadniczo są to rozwiązania przestrzenne i one moim zdaniem funkcjonują.
To jest tak, to jest typowe budowlane rusztowanie, które wychodzi już z użycia. I to jest ta główna konstrukcja, która znajduje się w holu. No, można ją odczytać jako taką przerwaną wielką budowę. Jest to potężna makieta. Coś, co jest patetyczne, jednocześnie jest przymrużeniem oka i wtedy było groźne, dzisiaj już można na to patrzeć z dystansu.
Taki jest taka wyrwa w tym murze, w kształcie litery V.
Ona się bierze z tego, że w tym miejscu na osi od lat ustawiona jest kopia myśliciela Rodena i wydało mi się, że on powinien przez tą wyrwę spoglądać na całość. I jeszcze tak się sympatycznie złożyło, że w jednym z pokoi stała kopia wyrocznia Dawida ze ściętą głową Goliata i postawiliśmy ją na balkonie vis-a-vis, także te dwie historyczne kopie grują ponad całą tą sytuacją. A dokomponowane do całości też są dwa obeliski egipskie, do których wielokrotnie sięgano, a w socjalizmie szczególnie wokół Pałacu Kultury przecież w Warszawie stoją. Pozwoliłem sobie na taki żart, że z trzech obrazów zrobiłem sztandary. Sztandar pochylający się w lewo przedstawia słynny obraz Belendera z trzema komunistami, a dwa sztandary pochylające się w prawo. No, jeden jest zrobiony z obrazu Taranczewskiego, a drugi z Gierskiego. Wiesz, no myślę, że jest tak, że ideologie w sposób sztandarowy, ideologie istnieją, żyją. Jeżeli nawet skończył się wiek ideologii, to one żyją.
Pytanie, gdzie w Poznaniu znajdują się ślady Jarka Maszewskiego?
Jednak to są nierozpoznani 112 rzeźb Abakanowicz. Jarek był skuteczny aż do upadłego, długo namawiał panią profesor, ale podołał, wreszcie dała się namówić, ale to też odpowiednia argumentacja, przekonanie. Pamiętam, że żeby pomysł, jak już oczywiście on się zaczął gdzieś tam tlić i już była szansa, że one powstaną, pamiętam, że z grupą studentów Jarek poprosił mnie, żebym przeprowadził taką akcję skalowania. W pewnym momencie Jarek mówi, słuchaj, no trzeba pani profesor w skali 1:1 pokazać miejsce, gdzie to się sprawdzi, jak to będzie wyglądać, więc pamiętam, że przywieźliśmy z Kurnika bardzo dużo tektury falistej i zmontowaliśmy paręnaście figur tekturowych w skali 1:1 i zrobiliśmy taką sesję właśnie w tym miejscu, gdzie stoją w tej chwili te rzeźby. Myśmy chyba ich zrobili, nie wiem, tam około 15 czy 20 postawiliśmy. Zrobiliśmy tą dokumentację, żeby to dokładnie było zobrazowane, jak one w tej skali, w tej wielkości tam się będą czytały. To były ciekawe bardzo zdarzenia. Pamiętam to do dziś. Ale no, mamy jeszcze parę takich historii. No, Pegazy cały czas gdzieś krążą. No, jak żeśmy je z inicjatywy Jarka zaprojektowali z kolegami w tym 2000 roku, no, one funkcjonują w różnych wydarzeniach, nie tylko w paradach, ale też się pojawiły gdzieś tam w spektaklach innych reżyserów, chociażby Lecha Raczaka.
A w szkole jest jakaś tablica?
Są zdjęcia. Jarek ma swoje honorowe miejsce przede wszystkim. Teraz postawiliśmy w Galerii Piotrowicza taką ciekawą instalację, bo mamy nadzieję, że ona znajdzie się na uczelni. To jest pomysł profesora Dreschera, no, wtórowali mu profesor Marek Owsian i profesor Lechosław Dworak. Mnie wciągnęli się rzeczy do tego pomysłu, więc go zrealizowałem, no przynajmniej w 50% na razie. To są drzwi, stare drzwi ze śmietnika, w zasadzie ze starego domu od Jarka, z tabliczką, dziekan profesor Jarosław Maszewski, pod spodem proszę dzwonić. I u góry wisi taki mosiężny dzwonek, za który trzeba pociągnąć i zadzwonić do pana profesora. Pomysł jest taki, żeby postawić je na uczelni właśnie. W miejscu, gdzie była nasza pracownia, to pewnego momentu, jeszcze po odejściu Jarka, ta pracownia tam była chyba do 2005 czy 2006 roku. W głównym gmachu i taki pomysł mamy. Instalacja jest, ona jest w tej chwili prezentowana przez najbliższe chyba jeszcze 2 tygodnie w Galerii Jerzego Piotrowicza pod Koroną, tam z taką małą symboliczną wystawą przypominającą wybrane realizacje. To jest jedno, ale przede wszystkim mamy Słynny kamień, który jest taką dedykacją odnośnie nierozpoznanych, i tam jest adnotacja na cytadeli, komu zawdzięczamy, kogo, jakby ta idea, od kogo wyszła. Nie?
Dzisiejszy gość, profesor Piotr Tetlak, przybliżył postać i dokonania profesora Jarosława Maszewskiego, który zmarł 20 lat temu. Miał zaledwie 52 lata. Kłaniał się Barbara Miczko-Malher.